przechodzimy do naszego pierwszego autora. Jan Januszowski, którego Państwu już delikatnie na początek przedstawiłam, był dosyć ciekawą osobą, był właścicielem drukarni w Krakowie. Później ze względu na okoliczności życiowe stracił swoją rodzinę i zdecydował się na życie duchowe. I jego poradnik był wydawany kilkukrotnie w różnych wersjach. Mamy je jako osobne dzieło, jak również jako część antologii, w której też następny nasz autor ma swoje zasłużone miejsce. Działa to na takiej zasadzie, że zbierano po prostu dzieła Ars Moriendi, jak również też były takie dzieła bardziej literackie. Ja się tą literacką formą nie do końca zajmuję. Mamy tutaj na przykład taką osobną książkę, kompletnie poświęconą motywowi Ars Moriendi w literaturze staropolskiej. Tak wygląda. Natomiast ja literaturą bezpośrednio się nie zajmuję takich... Państwo pewnie kojarzycie rozmowę mistrza Polikarpa ze śmiercią. Takie motywy trochę na zasadzie takiego dance macabre i tak dalej. Bardzo jest dużo takich tworów, aczkolwiek ja skupiam się tutaj tylko i wyłącznie na tej kwestii związanej z wiarą i przygotowaniem z tej strony. Więc tak, Januszowski często odwołuje się właśnie do Seneki, do Platona, do świętego Augustyna, świętego Grzegorza i Jana Gersona. I to dzieło jest dosyć ciekawe, ponieważ ono jest fabularyzowane. Mamy tutaj taką ilustrację, nie wiem, czy ją dobrze widać, w miarę widać z tego, co widzę. To jest rozmowa pustelnika i kupca. Kupiec, zbłądziwszy w swojej drodze, natrafia na pustelnika. No i sytuacja jest taka, no rozmawiają, ale pustelniku, dlaczego ty tutaj siedzisz tutaj, jakby jaki jest cel tego twojego odosobnienia? On mówi, wiesz co, bo ja tu już 70 lat siedzę i uczę się dobrze umierać. No to kupiec, młody człowiek, pełen wigoru, mówi, ale jak to dobrze umierać? No bo jeszcze nie umiem, to jeszcze nie umarłam. Do pewnego stopnia tak mu odpowiada. On mówi, no to ojcze, no powiedzcie mi w takim razie, jak to jest dobrze umierać. No i rozpoczyna się nasz poradnik. Do tego dialogu autor jeszcze wraca kilkukrotnie w przerwie, powiedzmy od tych rozważań też, jakby, żeby posłużyć się tym jako przejściem do kolejnego etapu. I tak naprawdę w tych pierwszych tych momentach tego dialogu, no to już ten kupiec jest taki zaciekawiony i pyta się właśnie, no jak mam dobrze umrzeć? On mówi, tak patrzy na niego i mówi, no to przede wszystkim rozdaj to, co masz ubogim. To jest pierwsza sprawa. A on mówi, no to dobrze, dobrze, to rozdam potem. No to kontynuujmy. No to co mam dalej zrobić? No dobrze, no to powiedzcie mi ojcze, mówi kupiec do pustelnika, jeżeli byście mieli syna, ukochanego, absolutnie. Co byście zrobili, żeby on wyrósł na człowieka, żeby jak najlepiej go wychować? On mówi, nie nauczyłbym go żadnego rzemiosła, mówi pustelnik, tylko nauczyłbym go właśnie, jak dobrze umierać. Bo to ma zasługę na później. Także ta forma dialogu wraca z jej z powrotem. Potem będzie bardzo przydatna, ponieważ na końcu ta figura tego pustelnika do pewnego stopnia pełni tą funkcję właśnie odbiorcy. I na koniec mówi nam ten kupiec, no to jeżeli już wszystko mi tak ładnie wytuściłeś, ojcze, ja się do tego zastosuję, tak dodatkowo powiem, że kupiec potem oczywiście zapisuje wszystko biednym i idzie do klasztoru. Jeżeli już wszystko mi tak wytłuściłeś, to ja mam jeszcze pytania. I te pytania do pewnego stopnia odnoszą się bezpośrednio do tego, co taki przeciętny człowiek mógłby chcieć, żeby mu jeszcze dodatkowo wytłuścić, poza tym, co jest jakby główną literą. I to też do pewnego stopnia mówi o podejściu do śmierci, tej wizji, jak również dylematów, które przeciętny człowiek może mieć, jeżeli chodzi o to, o ten moment zejścia, jak również do pewnego stopnia życie pozagrobowe. O, tutaj lepiej widać na ilustracji. Więc tak, kupiec słucha, pustelnik wytłuszcza, pustelnik, czyli w sumie Januszowski wytłuszcza, że według niego istnieją pożytki z myślenia o śmierci. O tym już sobie chwilę rozmawialiśmy. Te pożytki wynikają z myślenia o śmierci i jej ostateczności i wzmagają porządną i świadomą postawę w życiu. Pierwszy taki pożytek to jest wzmaganie pokory. Tutaj Januszowski mówi w dosyć... Powiem tak, z marszu. Mamy sytuację, tam pustelnik i kupiec. To jest takie barokowe i takie troszeczkę przaśne do pewnego stopnia. Potem przejdziemy sobie do Kaspra Drużbickiego, to będzie dosyć poważne. Natomiast tutaj te odniesienia są do pewnego stopnia, tak jak mówię, przaśne, dosyć takie komiczne i bardzo dosadne. Jeżeli spojrzymy na kwestię związaną z tym zmaganiem pokory, tutaj Januszowski mówi o pawiu. I ten paw ma piękne pióra. On podziwia swoje pióra, podziwia, patrzy na swoje ciało, a potem patrzy na swoje nóżki, które są bardzo takie cieniutkie, chudziutkie. I chodzi o to, że jeżeli dbamy o to, co jest zewnętrzne, nawet nie chodzi tutaj o wygląd, tylko nawet tą wiarę na pokaz, czy jakieś kwestie związane z tym, co my chcemy innym ludziom pokazać, no to zapominamy o tym, że my mamy takie cienkie nóżki, że nasza podstawa może też wymaga pracy. Jeżeli chodzi o kolejny argument, jest to też kwestia wzmagania pobożności. No bezpośrednio, tak jak mówiłam, jest to z pożytkiem takim długoterminowym, jak również powstrzymywanie łakomstwa. Januszowskiego tutaj nie chodzi o nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Chodzi mu tu raczej o dobra materialne. Mówi bezpośrednio, że pieniędzy po prostu do grobu nie weźmiesz. Jest ci to absolutnie niepotrzebne. Jest tutaj też kwestia śmierci jako narzędzia do powstrzymywania pokus cielesnych. I tutaj sytuacja jest trochę może nieodpowiednia, ale króciutko powiem, o co chodzi. No bo jeżeli mamy tą fizyczną powłokę, która może być ładna, może być brzydka, niezależnie, jest ona do pewnego stopnia w tym obrazie powodem do grzechu. I tutaj Januszowski przywołuje taką wizję pustelnika, innego niż nasz pustelnik, oczywiście to jakiś jego znajomy może, nie mam pojęcia. Przywołuje taką wizję właśnie pustelnika, który zakochał się w pięknej młodej dziewczynie. I wyobraził sobie, że ta dziewczyna zmarła i jej ciało już jest takie niezbyt pociągające. I wyobraził sobie, że ogląda to ciało, że dotyka je i jakby tam dosłownie jest taki cytat: nasyć się teraz, przeklęta bestyja. Czyli chodzi tutaj o to, że ta fizyczna powłoka nie jest warta tego grzechu, no bo to i tak jest tak kruchą i tak podatną na zniszczenia. To musi być według mnie kwestia obrotowa, troszeczkę taki znany żart, powiedzmy do pewnego stopnia, jakiś taki kawałek medium, który funkcjonuje w tej sferze Ars Moriendi. Dlaczego? Raz, że w wypadku Januszowskiego też nie wiadomo do końca, na ile to jest jego, a na ile to jest przetłumaczone z włoskiego, bo w jednym w wypadku jednego wydania jest napisane, że przełożone z łaciny i włoskiego przez Jana Januszowskiego, ale pytanie, na ile coś jest przełożone, a na ile on to zrobił sam. Ciężko to zweryfikować w tamtym okresie. I sytuacja jest taka, że ja natrafiłam na dosłownie tą samą, tylko ugrzecznioną historyjkę o pustelniku i o dziewczynie w angielskim poradniku protestanckim. Także musiało to gdzieś po prostu funkcjonować, ta anegdotka, i być wykorzystywana jako taka turpistyczna troszeczkę wizja odstręczająca od tych pokus cielesnych. No i oczywiście śmierć wiąże też się z ulgą. Janoszowski mówi tutaj, że wszystkie złe przygody wraz ze śmiercią się kończą, już nie ma tak naprawdę nic. I do pewnego stopnia ten pogląd jest już powielany któryś raz, że właśnie śmierć jest momentem uwalniającym od grzechu. No trochę ciężko jest, jak już umrzemy, to tak, oczywiście sam moment śmierci nie jest, no bo tak jak wyjaśniliśmy sobie wcześniej, jest to stan dosyć nefralgiczny dla duszy. Natomiast kiedy te drzwi się już zamkną, to ten przeciąg już nie wleci. To jest koniec. Więc jakby to jest takie do pewnego stopnia uwolnienie od myśli o grzechu, o tej świadomości, że ktoś może grzeszyć, no bo zmarli mnie grzeszą. Pierwsza kwestia, którą porusza Januszowski po tych pożytkach odnoszonych ze śmierci, to jest kwestia związana z oswajaniem śmierci. I w jaki sposób Januszowski poleca oswajać śmierć? Pierwszy sposób jest nam wszystkim bardzo dobrze znany i najprawdopodobniej bardzo często praktykowany. To jest odwiedzanie cmentarzy, uczęszczanie na pogrzeby, na groby, modlitwa za zmarłych. I tutaj, jeśli Państwo pozwolą, zacytuję, co Januszowski dokładnie pisze. Lepiej jest iść do domu płaczących, niż do domu goniących. Tam bowiem, gdzie płaczą umarłych, tym sami człowieka przywodzą do tego, że sobie wspomni na kres ostatni żywota każdego. Czyli chodzi tutaj o to, żeby zatrzymać się w tym wszystkim i na chwilę pomyśleć o tym, że ta śmierć spotyka każdego i warto może by było się zreflektować na ten temat. Jeżeli chodzi o tą rozmowę z czaszką, która nam tutaj wystaje, jest to dosyć ciekawa praktyka, którą też namiętnie badam, ponieważ występuje ona jako... Tutaj jako coś może poważnego, na tyle, na ile Januszowski może być poważny. U Drużbickiego to działa na zasadzie takiej, że niektórzy tak robią, ale nie ja. Natomiast tego typu praktyka może być jeszcze, pochodzić jeszcze bezpośrednio od nawet Ignacego Loyoli. Na czym polega ta medytacja z czaszką? Tutaj Januszowski podaje przykład, że pewien grzesznik miał pod swoim łóżkiem czaszkę. Wyciągał ją w momencie, kiedy brała go refleksja, patrzył w jej oczy, oczodoły w sumie, i no po prostu wchodził w taką refleksję nad własną śmiercią. I tutaj właśnie mamy taki fragment, w którym ten grzesznik odnosi się do czaszki, pyta, kto cię twej krasy pozbawił, kto cię uczynił tak szpetną? Jesteś, powiem, tak żywym, tak straszna i bojaźliwa, że aż się każdy przed tobą strachać musi. I w tym momencie zdało mu się, że głowa ona odpowiedziała głosem lamentliwym i płaczliwym, mówiąc, wiedz o tym, żem ci była głową jednego nadobnego i mocnego młodzieńca. Nadobnego, bogatego i mocnego młodzieńca, dokładnie. No i potem ta głowa opowiada o swoim hulaszczym życiu. Tak jak mówi, należała do pięknego młodzieńca, który w swoim jakby pędzie życia, pędzie za przyjemnością, za dobrami doczesnymi, zapomniał o Bogu. No i w pewnym momencie, jak to bywa w hulaszczym życiu, droga z karczmy prowadzi prosto pod pręgierz, jak to mówi Wiktor Hugo. Więc w pewnym momencie napadnięto na tego młodzieńca, złupiono go, torturowano go i w pewnym momencie został już tylko czaszką. która może w tym momencie tylko stanowić jako źródło do refleksji i napominać swojego właściciela o tym, że warto się zreflektować nad swoim życiem i nad swoją śmiercią. No to jest taka dosyć taka barokowa wizja. Ten wątek już możemy w sumie zakończyć. I oczywiście ćwiczenia duchowe, powiemy sobie też krótko przy Drużbickim, na czym to dokładnie polega i na czym te ćwiczenia duchowe polegają. Pewnie kojarzycie Państwo ćwiczenia duchowe Loyoli, natomiast no, to jest podobna forma, podobne założenie, ale jeżeli chodzi o te ćwiczenia duchowe, dotyczą one bezpośrednio śmierci. W czasie zdrowia najważniejsza jest świadomość własnej śmiertelności, sporządzenie testamentu, tak jak mówiłam, jest to sprawa kluczowa, żeby się rozliczyć ze światem doczesnym, zarówno pod względem prawnym, jak i duchowym. Jeżeli chodzi o testamenty, wchodzi nam tutaj bardzo ciekawy wątek testamentu duchowego. Czym jest testament duchowy? Januszowski tutaj za dużo o tym nie mówi. Drużbicki, którego poznamy za chwilę, będzie nam mówił o tym, że warto go sporządzić i trzymać przy sobie i często rozważać. Ale czym to jest? Ja trafiłam u Młodzianowskiego, innego autora poradnika Dobrego Umierania, na taką instrukcję, która wskazuje, że jest to dokument głównie przeznaczony dla osób duchownych, które nie mają majątku. Ale historia zna przypadki, gdzie ludzie byli przepraszam bardzo, chowani z testamentem duchowym. Że życzyli sobie w swoich legacjach takich normalnych, żeby ten testament duchowy z nimi pochować. Więc na czym to polega? To tak naprawdę do pewnego stopnia jest taki rachunek sumienia rozpisany. Młodzianowski podaje w swojej instrukcji do sporządzenia takie podpunkty, które odnoszą się do podarowania wszystkich swoich talentów swojemu zgromadzeniu, swojemu kościołowi, które polegają na tym, że sporządzający ten testament duchowy mówi od razu, że zasłużył i szykuje się na męki szczęśliwe. Dodatkowo też tam są dyspozycje związane z jakby przekazaniem dalszym, kolejnym pokoleniom prawa do przyjmowania komunii i tak dalej. To jest takie jednoczesne takie rozliczenie ze swoich talentów, ze swoich grzechów i tak dalej, i tak dalej. Ale też mamy takie nawiązanie związane z tym, że jakby ja jestem wierzący, ale po mnie przyjdą kolejni i bardzo się z tego cieszę. Także to jeszcze jest dla mnie do pewnego stopnia tajemnica. Badam tą kwestię na bieżąco, także jest to w toku. Oczywiście codzienna modlitwa i martwienie się śmiercią, czyli po raz kolejny wracamy do kwestii związanej ze świadomością, jak również z kwestiami no takimi bieżącymi. Nie? Mamy te pogrzeby, mamy modlitwę za zmarłych, także to jest też jakby branie tego pod uwagę w codziennym życiu. Jeżeli chodzi o sporządzenie testamentu, tutaj mamy tą wagę, podkreślenie wagi sporządzenia testamentu, jak również mamy konkretne założenia. Januszowski jest trochę sceptyczny. Jeżeli chodzi o szczególnie bliskich, tutaj będziemy mieli tak, będziemy mieli taką trochę nawiązania do tego już troszeczkę później. Natomiast on niespecjalnie wierzy w dobrą wolę ludzi otaczających umierającego, jak również przygotowującego testament człowieka. To działa na takiej zasadzie, że przyjdą ci twoje dziadki i będą tam marudzić, siedzieć nad tobą, płakać i tobie się serce tak rozkruszy i zapomnisz o tym wszystkim, co ci złego zrobili i niesłusznie majątek przekażesz. Na takiej zasadzie. Więc niezależność decyzji testamentowej jest bardzo ważna. No i oczywiście waga jałmużny i msze za duszę. I dokładnie jest o tym mowa w momencie decyzji testamentowych. Czas niemocy. Mamy tutaj właśnie tę kwestię związaną z kolejnymi podszeptami, zarówno szatańskimi, jak i podszeptami bliskich. Tutaj mam taki cytat. I pamiętaj, że w ten czas posyła szatan największe swe przekazy, aby stworzenie Boże odwiódł od tak rzeczy dobrej. Naprzód tym go cieszy, w myśli jego że tej niemocy nie umrze, że zgoła nie masz niebezpieczeństwa żadnego. Po tym szatan naprawi doktora, że mu tuszy o zdrowiu i naprawi domowniki, przyjacioły, rodzice i insze, które mu w tym sercu dodają, mówiąc do niego: miłościwy panie, bądź waszmość serca dobrego, bo niedługo da pan Bóg zdrów waszmość będziesz. Czyli chodzi tutaj o to, nie tyle, żebyśmy jakby tak mówili, idźcie sobie, dajcie mi święty spokój, ja chcę sobie umrzeć, tylko na takiej zasadzie, żeby wziąć na poprawkę to, że pobłażania innych nie wykluczają nas z obowiązku wobec samego siebie i wobec Boga. Oczywiście tutaj właśnie mamy tą baczność, czyli mamy też przezornie przygotowywać się, wzmacniać sakramentami, bo nigdy nie wiadomo, co nas spotka. Tutaj Januszowski poleca też psalmy i modlitwy związane z tym czasem niemocy, żeby się trochę pokrzepić duchowo, jak również poleca rachunek sumienia, sporządzenie go dokładnie oraz to napomina też, że każda spowiedź ma być tak szczera, jakby miała być tą ostatnią, bo nie wiadomo, czy nie będzie. I tutaj właśnie mam taki cytat, że człowiek baczny, baczny się być chorym, ma im rzec zaraz, im, czyli swoim bliskim, ja się chcę spowiadać i przyjąć na święte sakramenta i przygotować się do śmierci, a potem niechaj się dzieje wola miłego Boga ze mną, którym jest stworzeniem Jego. Tylko pomnieć na to trzeba, że w tak świętym przedsięwzięciu twoim szatan nie przestanie dróg takich szukać, aby rzecz tak świętą i potrzebną odłożył. Rad więc bowiem żonie i powinnie, którzy na to czuwają, abyś im co okazał naprawią, aby cię zbawiali mowami i prośbami swemi i trudnymi i inszymi rzeczami świeckimi, niepotrzebnymi, a w tym niemoc się sili i moc będzie. A mówi chory, odprawujcie te rzeczy moje, bo koniecznie spowiadać się chcę. Czyli musimy w rodzinie możliwie szukać jakiejś wyręki w tej kwestii. Przynajmniej tak mówi Januszowski. Żeby człowiek, który się szykuje do śmierci, miał taką możliwość, no, odkładając trochę na bok te swoje ziemskie sprawy. Tutaj w następnym fragmencie mamy kwestię związaną z wyborem asystenta. Asystent tutaj pełni funkcję takiego jednocześnie kompana, ale też do pewnego stopnia takiego wsparcia duchowego. Ma on zadbać o otoczenie umierającego w kwestiach materialnych, kwestiach społecznych, ale też jakby zajmować się opieką nad duszą. Możemy tam wybrać osobę duchowną albo świecką i ona ma nas właśnie zadawać te pytania, te, które były wcześniej u świętego Anselma i u Gersona i wszystkich później. Zabawiać do pewnego stopnia tego umierającego. Czyli co? Czytać mu żywoty świętych, mękę pańską, może jakiegoś ulubionego świętego właśnie żywot mu przeczytać. Ma się po prostu nami zająć. Mamy też otoczenie materialne umierającego. Mają być gromnice, święte obrazki, krucyfiksy. O to ma zadbać nasz asystent, jak również o to otoczenie społeczne. Ma zadbać, żeby po prostu nam nikt nie przeszkadzał umierać. Żeby nikt z jakimiś sprawami świeckimi, jakieś dzieci na dworze nam nie krzyczały. Ma po prostu się tym zająć nasz asystent. Oczywiście tutaj Januszowski nie pozostawia nas bez pokus. U niego zwykle to są te trzy. Mamy zapewnienie o wyjściu z choroby po raz kolejny. Tak jak było w tej kwestii bliskich. No, waszmość zdrów będziesz. Jakby nie można tego tak zakładać. Wszyscy autorzy podkreślają to. Życie jest cenne. Trzeba je możliwie przedłużać, na ile się da. Podtrzymywać. O, lepsze słowo. Na ile się da, ale to, że ty jesteś przygotowany, czyni ciebie silniejszym i daje ci możliwość po prostu odejścia z czystym sumieniem i z czystą duszą. Do tego jeszcze porusza kwestię pychy i desperacji. A desperacja wydaje się być takim naprawdę nieuniknionym stanem w tym wypadku. Także ciężko jest tym jak najbardziej nie grzeszyć, bo jeszcze o ile ta pycha, to pół biedy, ale mi się wydaje osobiście, że ta desperacja będzie się pojawiać jeszcze bardzo długo. No i na koniec, tak naprawdę, wspominałam Państwu już o tych pytaniach. I tutaj te pytania są dosyć ciekawe, bo dotyczą one kwestii takich przyziemnych. Właśnie tam mamy pytania, czy powinniśmy sobie życzyć śmierci? Czy co mamy myśleć o ludzi, którzy nie chcą umierać? O ludziach, którzy nie chcą umierać. Co możemy, co mamy uważać o ludziach, którzy nie są do końca zdrowi psychicznie w momencie śmierci? Robią różne dziwne rzeczy. Jak mamy się z nimi obchodzić? Do tego śmierć nagła, gwałtowna tutaj. Dodatkowo, bardzo ciekawy wątek, mamy pytanie piąte. Jeśli się godzi człowieka, który umiera, aby mu się po śmierci ukazał, no jest to dosyć ciekawy temat. Czy możemy kogoś poprosić, żeby przyszedł do nas po śmierci? No jest to pytanie, które mógłby sobie człowiek zadać, więc jest on tutaj na tej liście jak najbardziej. I tu jest też kwestia właśnie, czy się wszystkim szatanowie pokazują? Januszowski mówił, że nie zawsze. I to są takie bieżące dylematy, które też stanowią do pewnego stopnia o pojęciu ludzi na temat śmierci, ale też ich, na temat ich lęków po prostu. Więc mamy tak, podsumowanie. Jest to taka fabularna forma, są takie ludowe, przaśne wstawki. Dodatkowo mamy ten taki aspekt, że to jest kompletne. Jest też sfera duchowa i materialna i nam się pięknie wszystko zazębia. Kolejnym naszym autorem będzie Kasper Drużbicki. Jest to bardzo ciekawa postać, związana z Poznaniem, związana z Kaliszem, związana z Jarosławiem. Polski mistyk, ale jednocześnie też człowiek wielu talentów. Bardzo ciekawa postać pod względem tego, że jednocześnie łączył takie życie bardzo odosobnione, duchowe, własne, takie ascetyczne, ascetyczne po prostu, z życiem administratora, nauczyciela, tłumacza. Także jednocześnie był człowiekiem, który żył życiem, ale jednocześnie miał też miejsce w tym wszystkim na odosobnienie i na pogłębianie swojego życia duchowego. On nam tutaj proponuje przygotowanie do świątobliwej śmierci. To jest taki dosyć techniczny utwór, raczej zbiór ćwiczeń niż takie fabularyzowane, kolorowy, taki do pewnego stopnia taki groteskowy obraz jak u Januszowskiego. To jest bardziej przygotowanie na zasadzie technicznej. Ma oczywiście tam komentarze, ale nie jest to tak szerokie jak u Januszowskiego. To są ćwiczenia każdodzienne, cotygodniowe, miesięczne, doroczne i wszystkim czasem służące. Na wstępie Drużbicki definiuje dobrą śmierć pod tym względem, że po prostu zakłada on takie ramy, że przede wszystkim dobra śmierć jest bez grzechu śmiertelnego. A te dodatkowe rzeczy są ważne, natomiast to jest taki główny warunek. Przykłady te podaje nam takiego zwykłego, dobrego umierania. Działa to na takiej zasadzie, że daje nam trzy opcje. Albo jest ktoś człowiekiem i po prostu wierzy, ale jest grzeszny i przechodzi sobie spokojnie do tego życia. Potem mamy osobę, które możliwie starają się żyć jak najlepiej potrafią, są bardzo pobożne i przechodzą w ten sposób na drugą stronę, ale mamy też ludzi, mówi Drużbicki, którzy tak czekają na to Królestwo Niebieskie, że aż do pewnego stopnia ból im sprawia samo życie. Nie elaboruje i w jaki sposób to się objawia, natomiast chodzi tutaj bardziej o osoby takie już mocno, mocno uduchowione, które wyczekują, mówi Drużbicki, tej śmierci. Jeżeli chodzi o motywacje, które daje nam tutaj Drużbicki, chodzi tutaj o powaby, on to tak nazywa. Chodzi o to, on tam podaje bardzo dużo argumentów takich mocno teologicznych, związanych z takim duchowym przejściem i co to znaczy dla duszy. Natomiast tak okiem historyka ja uważam, że trzy argumenty tutaj są bardzo ciekawe. Pozbycie się więzów społecznych, czyli nie ma już żadnej wartości, nie ma pieniądza, nie ma władzy, jest tylko Pan Bóg. Więc do pewnego stopnia ten człowiek jest wolny od tego, co go ciemiężyło, bądź dawało mu przyzwolenie do grzechu.